nie wiedziała, co się stało, ale wkrótce miała zostać uświadomiona. Kobieca intuicja podpowiadała jej, że to nie było nic, na co powinna czekać. Pierwszy szok minął. Bezskutecznie próbowała sobie cokolwiek przypomnieć. Pamiętała swoje imię? Wiedziała, że pełni funkcję zastępcy dyrektora w areszcie na Montelupich. Bez problemu poznała męża. Dowiedziała się, że dzisiaj jest 13 lutego. Była nieprzytomna przez ostatnie 2 tygodnie. Nie myślała o tym, co wydarzyło się przez ten czas, jak wiele ją ominęło. Stan niewiedzy oznaczał w tym przypadku spokój. Miała dziwne przeczucie, że jej obecność w szpitalu to nie wynik jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Tuż przed drzwiami sali sypialnej, w której właśnie się znajdowała, siedział funkcjonariusz policji. Były więc dwie możliwości. Albo jego zadaniem była ochrona związana z grożącym jej niebezpieczeństwem, albo popełniła przestępstwo. Obecność Adama sugerowała pierwszą opcję, bo inaczej nie pozwoliliby mu tutaj być, tym bardziej teraz, kiedy odzyskała przytomność. Jak się czujesz? Zapytał Adam. Chciała podnieść palec i wskazać na szklankę wody na stoliku, ale musiała ograniczyć się do błagalnego spojrzenia w jej stronę. Na szczęście kochany mąż zrozumiał. Nie znała odpowiedzi na jego pytanie. Nic ją nie bolało. Problem sprowadzał się do luk w pamięci. Cholera, jej głowa była po prostu pusta. Może to był normalny stan po kilkunastodniowej śpiączce. Nigdy się nie interesowała medycyną, ale takie wytłumaczenie wydawało jej się najsensowniejsze. Z trudem upiła niewielki łyk wody. Poczuła ulgę. Adam złapał ją za rękę i spojrzał na nią z troską. Cieszę się, że jesteś. Nawet nie wyobrażasz sobie, jak wszyscy się o ciebie martwili. Edyta powoli pokiwała głową. Nie wiedziała, od czego zacząć. Skazała na policjanta. Jej mąż zmarszczył czoło. Wiele się wydarzyło, ale teraz się nie przejmuj. Już nic ci nie grozi, wszystko będzie dobrze. Już nic ci nie grozi? To nie był odpowiedni dobór słów. Co się stało? Zapytała z trudem, rozpoznając swój głos. Odpocznij. Nadejdzie czas, kiedy wszystkiego się dowiesz. Teraz nie zawracaj sobie tym głowy. Adam spuścił wzrok. Zły znak. Edyta mogła obwiniać tylko siebie. Mogła to pytanie odwlec w czasie. Niczego się nie dowiedziała. Do głowy przychodziły jej w tej chwili same czarne scenariusze. Zamknęła oczy. Sen był zdecydowanie bardziej konstruktywną opcją na spędzenie wieczoru. Wziął głęboki oddech. W końcu był sam. Zbliżała się 16, ale wiedział, że ten dzień szybko się nie skończy. Od świtu do nocy przesiadywał w pracy, a gdy wracał do domu, myślał o kolejnym dniu zawodowych wyzwań. Kiedyś był zwykłym urzędnikiem, a wyrobienie 8 godzin w biurze stanowiło wystarczającą podstawę do otrzymania pensji. Przeklinał w myślach chwilę, kiedy postanowił przyjąć posadę doradcy premiera. Nikt nie sprawdzał, czy Tadeusz Markiewicz faktycznie był w pracy. Chodziło wyłącznie o rezultaty, za które przypisywano mu odpowiedzialność. Nie trzeba być geniuszem, aby dojść do wniosku, że w polityce coś takiego jak optymalny efekt nie istnieje, bo zawsze znajdzie się strona pokrzywdzona. Miał 56 lat, 3 dzieci, które trochę za szybko uwierzyły w swoją dorosłość, no i jeszcze kochaną żonę, która kilka miesięcy temu odeszła na wcześniejszą emeryturę i zamarzyła jej się druga młodość. A Markiewicz po prostu pracował. Tłumaczył sobie, że taka jest jego rola, że ktoś musi zarobić na wymysły żony, że trzeba mieć oszczędności, gdy 22-letni syn oświadcza, że będzie miał dziecko, albo córce brakuje bagatela kilku tysięcy do kupna samochodu. Funkcja, którą sprawował, miała również drugie dno. Polityka była dla niego plasteliną. Kolejne frakcje dochodziły do władzy, zmieniały się twarze, ale pewne rzeczy musiały się ostać. Wszystko po to, aby zachować transparentność i ciągłość systemu. Tadeusz z każdym kolejnym miesiącem pracy coraz mocniej odczuwał brzemię władzy. Gdyby mógł wybierać, wolałby o wielu rzeczach nigdy się nie dowiedzieć. Dochodziło do tego przeświadczenie, że jest niemożliwe, aby wszystko pozostało za kurtyną. Jedno słowo albo usłyszane zdanie mogłoby zrujnować...